Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 na wykładzie z cyklu Warszawskie Wędrówki z Historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Wolni, Solidarni, Terenowa Solidarność Regionu Mazowsze 1980-1981. Wykład wygłosi pan dr Tadeusz Ruzikowski, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, który specjalizuje się w historii społeczno-politycznej epoki PRL-u ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Mazowsza. Witam pana doktora bardzo serdecznie i proszę o wykład.
Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić cząstkę badań, wyników badań nad Solidarnością, które prowadzę od wielu lat. I też zainteresować poniekąd tematem, bo oczywiście Zbigniewa Bujaka zna każdy, tym bardziej Lecha Wałęsę. Natomiast region Mazowsze, na którym dzisiaj będę się koncentrował, to był nie tylko Gdańsk, nie tylko właśnie Warszawa, ale też ościenne tereny byłych 49 województw, znaczy kilku województw, tych byłych ogólnie w Polsce 49. I chciałbym Państwu powiedzieć właśnie o wybranych zagadnieniach, problemach, tematach, które moim zdaniem wiążą się z tym zagadnieniem i o których warto powiedzieć. Żeby naświetlić Państwu, jakiego rodzaju bazą dysponuję, aby mówić o tych zagadnieniach, chciałbym wspomnieć, co legło jakby u podstaw, jakie materiały źródłowe wykorzystałem przy przygotowaniu tego wykładu, tej prelekcji. Więc można wskazać na kilka rodzajów źródeł. Z jednej strony są to zasoby archiwów związkowych. Tutaj szczególnie mam na myśli Archiwum Komisji Krajowej Solidarności, ale też korzystałem z jakichś bieżących dostępnych materiałów w obecnym regionie Mazowsze. Również od pewnego czasu wiele materiałów trafia do archiwów państwowych. Tutaj też udało mi się dotrzeć do ciekawych źródeł. Przykładem Archiwum Państwowe w Siedlcach, w Łomży, a także oddział Archiwum Państwowego w Lublinie, w Radzeniu Podlaskim. Także Archiwum Państwowe w Pułtusku. Również paradoksalnie na ten temat można się całkiem sporo dowiedzieć, na te tematy całkiem sporo dowiedzieć z zasobu Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Tutaj akurat go nie umieściłem, ale wspominam, gdzie w ramach spraw operacyjnych, rozpracowań zbierano, gromadzono informacje o różnego rodzaju wydarzeniach, faktach, ludziach związanych właśnie nie tylko z Warszawą, ale też z obszarem regionu Mazowsze Solidarności w latach 80-81. No i wreszcie oczywiście zdarzało mi się trafić też do ludzi przy okazji rozmów byłych działaczy Solidarności, którzy udostępniali mi swoją dokumentację, którą udało im się uratować właśnie w latach 80., bo trzeba powiedzieć, że wraz z wprowadzeniem stanu wojennego te zasadnicze zasoby dokumentacyjne w wielu wypadkach były konfiskowane właśnie przez Służbę Bezpieczeństwa, a potem notabene wykorzystywane przeciwko ludziom Solidarności już w okresie stanu wojennego. Kolejna rzecz to prasa niezależna, która wówczas była wydawana i to zarówno na szczeblu właśnie regionalnym, jak i zakładowym i oddziałów Solidarności, o których będę mówił, czyli tych pośrednich szczebli związkowych, które powstały wówczas w regionie Mazowsze pomiędzy władzami regionalnymi a komórkami w zakładach pracy. No i wreszcie, proszę Państwa, warto też wspomnieć o źródłach wywołanych, relacjach, których przeprowadziłem łącznie kilkadziesiąt, ale także publikacjach źródłowych, które już są dostępne i które w różnym stopniu omawiają te kwestie w poszczególnych ośrodkach pozawarszawskich. Większość to są publikacje o charakterze memuarystycznym, wspomnieniowym, natomiast no, jest kilka takich opracowań o charakterze monograficznym. Dotyczą one m.in. Solidarności Ostrołęckiej, Łomżyńskiej, Bialsko-Podlaskiej, a także Pułtuskiej i też dorobek konferencyjny publikacja pokonferencyjna dotycząca małych ośrodków Solidarności, mniejszych ośrodków Solidarności została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Tutaj jeszcze tak ilustracyjnie okładki właśnie tych różnych tomów wspomnień, zbiorów dokumentów, które siłą lokalnych społeczności takich właśnie związanych z Solidarnością, na ogół przy okazji kolejnych rocznic udało się przygotowywać i wydawać. Szanowni Państwo, jeszcze tytułem takiego przypomnienia, rok 80. Polska administracyjnie podzielona na 49 województw, w tym niewielkie województwo warszawskie, właściwie Warszawa z obwarzankiem miejscowości wokół warszawskich, ale także 7 sąsiednich województw, które złożyły się w różnym stopniu na obszar regionu Mazowsze, największy region Solidarności. Obszarowo, natomiast jeżeli chodzi o liczbę członków, to był drugi w kraju i wchodziły w ten obszar województwa bialsko-podlaskie, ciechanowskie, skierniewickie, siedleckie, a także Ostrołęckie i Ciechanowskie, nie wiem czy wspomniałem, ale Ciechanowskie również wchodziło w ten obszar, więc to był właśnie obszar regionu Mazowsze, z tym, że o czym będę mówił za momencik, nie od razu tak się stało, że ten region tak wyglądał. No właśnie, proszę Państwa, umowy społeczne, porozumienia sierpniowe we wrześniu w Jastrzębiu i roznosi się po kraju wieść, że można organizować niezależne samorządne związki zawodowe. W różnym tempie ta informacja dochodziła, w różnym stopniu szczegółowości. Również z relacji wiem, że niektórzy działacze dowiadywali się po prostu z Radia Wolna Europa o tym, że tego rodzaju porozumienia zostały zawarte. Natomiast ważnym elementem stały się główne ośrodki właśnie organizacyjne Solidarności i tutaj są one umiejscowione, ważne dla regionu Mazowsze, to jest Gdańsk, Płock, Warszawa. Tam istniały środowiska takie właśnie dynamicznych organizatorów Solidarności, lepiej poinformowanych, czy też najlepiej poinformowanych stosunkowo w tamtym czasie, i do tych ośrodków działacze późniejszego regionu Mazowsze kierowali się, aby dowiadywać się, w jaki sposób te nowe związki zawodowe organizować. Też ważni oczywiście, czyli nie tylko informacje, ale też ważne były osoby, lokalni liderzy. Może jest to w tym momencie, ówczesnym momencie, może nazwa na wyrost, lider, ale raczej przede wszystkim chodzi o pewne osoby, które wykazywały inicjatywę w kierunku organizacji właśnie tych struktur związkowych. Były oczywiście obszary mniej i bardziej już, przede wszystkim mniej, ale na przykład w województwo Siedlce i to środowisko, ten obszar był miejscem już organizacji pewnych inicjatyw o charakterze opozycyjnym w okresie lat 70. I tutaj można wspomnieć choćby takie osoby jak pana Zygmunta Goławskiego, Jana Mizikowskiego czy Stanisława Karpika, którzy w latach 70. na tamtym terenie stworzyli Siedlecko-Podlaską Grupę Ludowo, grupę Ludowo-Narodową, a także założyli Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących. Także tam te doświadczenia, już nie mówię o doświadczeniach powojennych działaczy podziemia niepodległościowego, ale tutaj o tych bardziej bliskich doświadczeniach chciałbym wspomnieć, bo to też miało znaczenie. Ci ludzie też wchodzili właśnie w ten nowy ruch społeczny, jakim stała się Solidarność. I przechodzę do kolejnego punktu. To były jedne z czynników, to doświadczenie opozycyjności, które sprzyjało właśnie sprawniejszemu tworzeniu struktur związkowych. Z kolei takim czynnikiem hamującym, przykładowym, była postawa administracji zakładowych, które niejednokrotnie stawały okoniem wobec prób organizacji na terenie zakładu struktury związkowej, ale też bywali zarządzający zakładami, którzy w sposób bardziej sprzyjający, udostępniając pomieszczenia czy środki łączności, telefon, teleks, przyczyniali się do tego, że ta komórka Solidarności mogła sprawniej powstać. Wspomniałem o tych ośrodkach organizacji i też trzeba podkreślić, że nie tylko w Warszawie rejestrowano te właśnie komórki zakładowe Solidarności, ale właśnie w Gdańsku, w Płocku, a nawet, proszę Państwa, w Szczecinie. Z tego obszaru te inicjatywy związkowe rejestrowano. Później też dochodziło do pewnych przesunięć, pewnych przejść. Przykładem komórki w Mławie, które początkowo rejestrowane w Płocku, potem przeszły do regionu Mazowsze. I też trzeba podkreślić, że w odróżnieniu od organizacji tych oficjalnych związków zawodowych w swoim czasie, to był ruch rzeczywiście w istocie oddolny, taki w wielu wypadkach niedysponujący jednoznacznymi wytycznymi, w jaki sposób właśnie to organizować, ale tu też z kolei trzeba wspomnieć, że z pomocą przychodzili w największym stopniu ludzie z Warszawy, z późniejszego regionu Mazowsze, którzy uczestniczyli między innymi w zebraniach założycielskich, ale także w Warszawie udostępniali informacje właśnie, w jaki sposób tworzyć te komórki związkowe, ale też taką formą pomocy u zarania tych komórek związkowych, zakładowych były wizyty, czy też przybywanie do tych miejsc powstawania komórek związkowych działaczy z dużych zakładów pracy z Warszawy, takich jak choćby Huta Warszawa, czy zakłady mechaniczne w Ursusie. Samo to, ta obecność tych przedstawicieli powodowała to, że miejscowi przedstawiciele administracji zakładowych, także komórek partyjnych, w większym stopniu skłonni byli do jakichś ustępstw pod kątem właśnie organizacji struktur związkowych. I tutaj, tutaj ilustracyjnie kilka takich artefaktów na czele z publikacją porozumień, tych głównych porozumień oraz statutem Solidarności, które później wydano. Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałem, no takim podstawowym zrębem, bazą działania Solidarności były poszczególne zakłady pracy, ale jak się okazało, sposób organizacji no, zależał od tego, czym w istocie dany zakład pracy był. I tutaj ja starałem się wyróżnić, też jakby pogrupować ten sposób powstawania. W zależności on troszkę się różnił właśnie w końcowym efekcie od zależał od tego, czy zakład był w istocie samodzielną jednostką, w sensie, że nie podlegał jakiejś centrali, przykładowo w Warszawie, czy też no, z racji ograniczonej liczby zatrudnionych, no nie był w stanie stworzyć samodzielnej komórki. I wtedy dochodziło do pewnego grupowania się, przykładowo placówki kultury stworzyły w województwie ostrołęckim taką właśnie komórkę związkową obejmującą te instytucje kultury. To wynikało właśnie no, z tego ograniczenia liczebnego. Z kolei też nie było jednoznaczności, w jaki sposób rejestrować filie dużych zakładów pracy, takich jak na przykład zakłady Bumar, które w Ostrowi Mazowieckiej miały swój oddział. I tutaj no jakby praktyka była różna. Jedne w jakiś sposób się usamodzielniały pod kątem rejestracji, a drugie po prostu były częścią tej organizacji zakładowej Solidarności w centrali. Też warto podkreślić może, że dużo szybciej powstawały w wielu wypadkach komórki Solidarności w zakładach, które no siłą rzeczy komunikowały się z innymi częściami kraju, z innymi ośrodkami, takie jak na przykład choćby przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej, które w wielu wypadkach no, jako jedne z pierwszych rejestrowały się w regionie Mazowsza. Szanowni Państwo, też trzeba podkreślić, że z racji no, tej specyfiki właśnie terenu regionu Mazowsze, teren znacznie mniej, bardziej rolniczy, mniej uprzemysłowiony, szybko doszło też do takich kontaktów, porozumień pomiędzy poszczególnymi zakładami w celu, no, wyłonienia, byśmy powiedzieli, takiej reprezentacji, która mogłaby stanowić lepszego niejako partnera do rozmów z lokalną administracją, bo tutaj jakby no te problemy, z którymi mierzyli się ci działacze Solidarności, w znacznej mierze dotyczyły właśnie no, tych spraw lokalnych i no, tutaj brakowało jakby sposobu na no, zorganizowanie tej reprezentacji, która mogłaby mieć większą po prostu siłę przebicia, wywierać większą presję na realizację tych postulatów Solidarności właśnie w tym kręgu lokalnym. No i dochodziło do organizacji właśnie na poziomie, byśmy powiedzieli, z jednej strony byłych miast powiatowych, do organizacji tych porozumień międzyzakładowych, ale też na poziomie województw, to znaczy przykładem województwo Bialsko-Podlaskie, gdzie właśnie utworzono tego rodzaju koordynacyjne gremium. I notabene obszar tego województwa no, był terenem no, pewnej walki w pewnym sensie o wpływy z jednej strony właśnie regionu Mazowsze, ale z drugiej strony regionu środkowo-wschodniego w Lublinie. I tutaj też jakby to nie od razu udało się ukształtować. To przez pierwsze miesiące właśnie no tutaj były pewne tarcia, pewne wątpliwości w różnych kręgach związku, gdzie tak naprawdę do której części tej struktury Solidarności dany ośrodek chciałby należeć. Te decyzje w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy zapadały. Też warto może podkreślić, że próbowano na poziomie właśnie wojewódzkim stworzyć ośrodki, niejako takie bardziej samodzielne regiony, ale okazywało się, że te siły, aspiracje ośrodków Solidarności związanych z byłymi miastami powiatowymi są na tyle silne, że jakby no, ci działacze z miast wojewódzkich no, nie byli w stanie wyłonić no, takiego, czy też spełnić tych aspiracji o takich strukturach w obszarze wojewódzkim. No więc sumarycznie efekt był taki, że w 1981 roku powstało ponad 40 oddziałowych organizacji związkowych w regionie Mazowsze, no co było poniekąd właśnie realizacją tych lokalnych aspiracji, tych lokalnych dążeń do wyłaniania własnych reprezentacji. Natomiast no to stało się na drodze właśnie z jednej strony rozpadu dotychczasowych prób porozumień, a z drugiej strony wyłaniania właśnie tych lokalnych także liderów kręgów decyzyjnych Solidarności w tych poszczególnych ośrodkach byłych miast powiatowych. I co ciekawe, no tutaj no, rozstrzał ilościowy członków Solidarności no, był bardzo duży w tych poszczególnych ośrodkach, no bo w takim na przykład Raciążu to było 2000 członków Solidarności, a w organizacjach typu Siedlce to było już nawet ponad 20 tysięcy. Więc tutaj ten rozstrzał znaczenia tych ośrodków poprzez swoją liczebność, przez swoją liczebność to była taka właśnie rzeczywistość tych, czy też to zróżnicowanie stało się rzeczywistością regionu Mazowsze. Jeszcze może warto podkreślić, że bardzo istotną rolę organizacyjną no lokalnie odgrywały największe zakłady pracy, no co jest no, bardzo takie zrozumiałe, logiczne i w zasadzie nie zaskakuje, ale jakby źródła to bezpośrednio potwierdzają, że ten wpływ tych największych zakładów był bardzo istotny. Tutaj garść takich właśnie artefaktów z tamtego czasu. Chciałbym zwrócić uwagę Państwu ten formularz, pismo z pogrubioną czcionką maszynową, to jest taki dokument, upoważnienie, które wystawiano w regionie Mazowsze oddziałowym strukturom, przedstawicielom oddziałowych struktur Solidarności, które upoważniały do zajmowania się sprawami właśnie związkowymi na terenie właśnie poszczególnych tych ośrodków. Przepraszam. I też ciekawe, że taki dokument często nie zawierał daty wystawienia, natomiast wskazywał sugerowaną ważność tego upoważnienia. To też chyba pokazuje, no jak podejście właśnie do różnych formalności. No nie były to, Solidarność nie była strukturą, no, która od początku była w stanie wytworzyć różne formuły działania, regulaminy. One co prawda powstawały, ale no, przez gro czasu był to właśnie spontaniczny ruch organizacyjny i takowoż w działaniu. Były to naprawdę po wielokroć działania całkiem spontaniczne, ale ukierunkowane właśnie na sprawy związkowe i z nimi powiązane. Szanowni Państwo, Solidarność była oczywiście strukturą, która od początku chciała odróżniać się od, czy też wyróżniać się w tym systemie społeczno-politycznym, który panował w PRL-u. I tutaj warto podkreślić, że choćby w warstwie języka wprowadzono zwroty właśnie zdecydowanie wyróżniające to środowisko poprzez zwroty koleżanko, kolego, zamiast dotychczasowych dominujących proweniencji partyjnej towarzyszko, towarzyszu. I też to przekładało się na pewną bezpośredniość funkcjonowania tych struktur, tych środowisk, także kwestia demokracji i tego nowego języka ściśle się ze sobą wiązały, bo faktycznie te spory, głosowania, wybory to były rzeczywiste, to był plon rzeczywistych dyskusji, rzeczywistych różnic, sporów i to tego doświadczono zarówno na poziomie zakładowym, jak i oddziałowym, ale także po wyborze delegatów związku na walne zebranie delegatów regionu Mazowsza, a później na forum Krajowego Zjazdu Delegatów. To były doświadczenia demokratyczne, w ówczesnym czasie bezcenne, wyjątkowe i wyróżniały nie tylko właśnie Solidarność w skali kraju, ale też były ewenementem w skali ówczesnego bloku państw komunistycznych. Sama Solidarność była oczywiście tym ewenementem. I tutaj przykładowe artefakty, legitymacja delegata na zjazd krajowy, migawka z jednego z posiedzeń, czy też z jednego z zebrań oddziałowych, a także lista okręgów, części okręgów wyborczych wówczas obowiązujących w Solidarności. Szanowni Państwo, niewątpliwie dużym problemem właściwie od początku istotnym dla Solidarności było mocne ograniczenie dostępu do środków przekazu, a właściwie bardzo ograniczony dostęp. Oczywiście wydawano cenzurowany tygodnik Solidarność, ale poza tym właściwie Solidarność musiała liczyć na siebie. No i chciałbym tutaj wspomnieć o środkach, formach obiegu informacji, które na potrzeby związku wówczas funkcjonowały i które odgrywały istotną rolę właśnie w tym, że ta Solidarność w ogóle mogła właśnie różne działania koordynować, a działacze mogli czuć się poinformowani. Takim dużym wsparciem w obiegu informacji był system teleksów, które instalowano w komórkach Solidarności w miarę możliwości dostępności tych urządzeń. Natomiast starano się wytworzyć pewien system obiegu informacji, który polegał między innymi na tym, że najpierw teleksy kierowano do największych organizacji zakładowych w regionie, a potem wybranych największych organizacji zakładowych w regionie, a z kolei z tych organizacji zakładowych szły teleksy do mniejszych komórek, tych lokalnie sąsiadujących komórek związku. Na ogół też starano się, żeby w oddziałach Solidarności regionu Mazowsze też teleks był dostępny, no, bo to jednak warunkowało no, pewną zdolność do podejmowania decyzji o sprawach, o ważnych sprawach związkowych, czy codziennych sprawach związkowych. Z kolei dla pracowników, dla członków Solidarności w zakładach istotnym również środkiem były gabloty różnego rodzaju związkowe. Także one funkcjonowały na poziomie wspomnianych oddziałów Solidarności. No a oprócz tego oczywiście drukowano, kolportowano ulotki, wydawano pisma na poziomie zakładów, raczej tych największych, także w obrębie oddziałów, no i oczywiście istniał kolportaż prasy regionalnej, choćby tygodnika Niezależność, tego wydawanego w Warszawie. Oddziały też stanowiły właśnie Solidarności w tych ponad 40 miejscach, stanowiły też miejsce kolportażu tych informacji właśnie związkowych na różne sposoby docierających. No i wreszcie takim środkiem propagandowym wówczas wykorzystywanym były też plakaty. Tutaj przykłady pism. Przepraszam, cofnąłem już. Przykłady pism z tamtego czasu właśnie. Pismo Sens, biuletyny informacyjne, a także w Mławie wydawana Solidarność Zawkrzeńska i pismo z Warszawy docierające do regionu, do struktur regionalnych, do struktur tych terenowych, Niezależność. Między innymi to pismo właśnie. I tu też taki przykład dokumentu z tamtego czasu w części dolnej tego slajdu. Zamówienie pism właśnie związkowych z jednej z komórek zakładowych Solidarności. Także tutaj starano się też zapewnić dostępność tej prasy związkowej, notabene wydawanej z szyldem, czy też pod nazwą do użytku wewnątrz związkowego, co uniezależniało de facto te druki od cenzury. Stanowiło taki pewien wybieg, który wówczas powszechnie stosowano. Szanowni Państwo, parę słów jeszcze o innych rodzajach aktywności podejmowanych przez Solidarność w tamtym czasie. Dużym takim zagadnieniem, które właściwie powszechnie występowało w tych terenowych strukturach Solidarności, były różnego rodzaju interwencje podejmowane przez działaczy Solidarności właśnie tych lokalnych, miejscowych. Bywały one z jednej strony inicjowane właśnie z przyczyn pewnego hamowania organizacji związków na danym terenie, ale też były rezultatem wniosków, pism kierowanych na adres Solidarności, poszczególnych komórek Solidarności, czy to na przykład w sprawach mieszkaniowych, czy też również w sprawach no, niesprawiedliwego potraktowania w pracy, zdaniem właśnie danej osoby, czy też wreszcie oczerniania Solidarności w oficjalnych środkach masowego przekazu. Tego rodzaju interwencje też starano się uskuteczniać. I warto podkreślić może, że dla tych środowisk terenowych Solidarności, jak wynika no, z tych moich różnych analizy tych materiałów, które udało mi się do tej pory zgromadzić, no wynika zdecydowanie to, że to Solidarność, jej struktury, jej przedstawiciele, jej członkowie stawali się adresatami różnych właśnie pism, monitów w sprawach tych socjalno-bytowych, jakby to można nazwać, także mieszkaniowych, zamiast wcześniej dominujący jakby adresatami były struktury partii administracyjne. Inna sprawa, że no Solidarność tak czy owak koniec końców w różnych sprawach musiała docierać do administracji, ale jednak wówczas ten argument interwencji związkowej mógł zadziałać pozytywnie na daną sprawę. Także to też powodowało, że Solidarność no właściwie na bieżąco utrzymywała relacje z administracją państwową, była do tego zmuszona poniekąd właśnie poprzez to, że no te struktury państwowe były odpowiedzialne za różne sfery życia, jednak cały czas to się nie zmieniło. I tutaj te kontakty na bieżąco właśnie utrzymywano i na bieżąco podejmowano różnego rodzaju interwencje. Sprawa strajków. Charakterystyczne jest chyba to, że strajki też w tym pierwszym okresie po zawarciu porozumień charakterystyczne jest to, że teren w odróżnieniu od Warszawy jeszcze strajkował. To znaczy wiele właśnie akcji protestacyjnych w sprawie postulatów tych lokalnych, wiele akcji strajkowych miało miejsce we wrześniu 80 roku. I to jest charakterystyczne dla tego obszaru pozawarszawskiego, późniejszego regionu Mazowsze. I to też powodowało, że organizacja struktur związkowych w wielu miejscach była właśnie w stosunku do obszaru Warszawy przesunięta. Też trzeba powiedzieć i podkreślić, że w obszarze pozawarszawskim no dużo więcej widać było różnych obaw. Bano się po prostu zaangażować w tę akcję organizacyjną. Wielokrotnie o tym w relacjach była mowa, aczkolwiek z drugiej strony no, często te obawy, te lęki przezwyciężano i skutecznie te struktury organizowano. Strajki też, tak jak już powiedziałem, stały się elementem tej rzeczywistości właśnie lat 80-81, aczkolwiek trzeba podkreślić, że były to w dużej mierze strajki solidarnościowe, inicjowane w związku z no, na ogół też często szerszymi akcjami w regionie Mazowsze, aczkolwiek tutaj trzeba wspomnieć o bodaj najdłuższym w regionie wówczas strajku w Żyrardowie w październiku, listopadzie 81 roku spowodowanym niespełnieniem żądań zaopatrzeniowych wysuwanych właśnie w dobie kryzysu ekonomicznego przez tamtą społeczność. Co też warte podkreślenia, uczestnikami tego strajku w Żyrardowie, historycznego strajku, były głównie kobiety z racji specyfiki tego przemysłu w Żyrardowie. I też może warto podkreślić, że przy okazji tych różnych bolączek i postulatów podejmowano oczywiście pewne negocjacje z przedstawicielami władz, czy to wojewódzkich, czy miejskich. To bardzo różnie było się odbywało i było organizowane. Natomiast no, z relacji tych działaczy, ex post oczywiście, no, wynika, że de facto no, była to poniekąd gra na zwłokę ze strony przedstawicieli władz, bo w istocie no, zasadniczych spraw zaopatrzeniowych, gospodarczych. No, to były kwestie ogólnego kryzysu, który wówczas w kraju istniał i który obejmował, dotyczył całości właściwie obszaru kraju. Aczkolwiek tutaj może warto podkreślić, że były też takie lokalne lokalne no, zróżnicowanie tych jakichś monitów w sprawach bolących te społeczności. Tutaj mam na myśli no, pewne poczucie poszkodowania lokalnych społeczności, na przykład pod kątem mieszkaniowym. I tutaj można wspomnieć środowisko Ostrowi Mazowieckiej, które no, czuło się poszkodowane tym, że kosztem właśnie między innymi Ostrowi inwestycji w tym mieście no rozwija się Ostrołęka w tamtym czasie i próbowano właśnie z władzami wojewódzkimi tę sprawę jakoś wyrównać, jakoś wpłynąć na to, aby te inwestycje również w większej mierze dotyczyły tej lokalnej społeczności. Ale proszę Państwa, aktywność związkowa to nie tylko oczywiście takie sprawy socjalno-bytowe, ale to też, proszę Państwa, uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach przypominających lokalnym społecznościom wydarzenia, fakty z historii no, wyrugowanej w tamtym czasie z oficjalnego obiegu. I tutaj Solidarność przejawiała szereg inicjatyw, przedsięwzięć, dbałości o właśnie prawdę historyczną, o rocznice nieobchodzone w PRL-u. I tutaj też starano się zadbać o pomniki upamiętniające właśnie niektóre wydarzenia. Przykładowo w Wysokiem Mazowieckim podjęto inicjatywę odbudowy pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej, a w innym ośrodku z kolei wydobyto pamiątkowy kamień dotyczący z kolei wojny polsko-bolszewickiej. Także porządkowano cmentarze żołnierzy tej wojny, podejmowano taką inicjatywę. Także tutaj szereg takich również nawiązywano, też czczono rocznicę choćby powstania listopadowego. Także tutaj powracano, czy też akcentowano te tradycje, no, które w systemie PRL-owskim ulegały wyrugowaniu z publicznej pamięci. Oczywiście Solidarność to były też obecność symboli religijnych i to nie tylko oczywiście podczas uroczystości w kościołach, ale też w ośrodkach, w miejscach, w siedzibach Solidarności częstokroć właśnie te symbole krzyża, symbole podobizny Matki Boskiej Częstochowskiej, zdjęcia papieża były obecne. I też w tej dobie kryzysu warto podkreślić, że podejmowano szereg inicjatyw dążących do przejęcia na cele społeczne budynków będących w dyspozycji czy to partii, czy to organów bezpieczeństwa. Szereg takich inicjatyw wówczas podejmowano i w wielu wypadkach w jakimś stopniu te postulaty udało się realizować dzięki właśnie tym wpływom Solidarności. Relacje z Kościołem były bardzo też istotnym właśnie elementem tej rzeczywistości terenowej Solidarności. Często obierano sobie niejako poszczególnych kapłanów za duszpasterzy, za opiekunów tej miejscowej Solidarności, przecież oni stawali się tymi de facto opiekunami duszpasterskimi, opiekunami tej społeczności związkowej, lokalnej. Bo jednak no, kościoły stawały się często właśnie tymi miejscami uroczystości związkowych, choćby święcenia sztandarów, ale także świętowania wspomnianych przeze mnie już rocznic. Dość powiedzieć, że w Ciechanowie po raz pierwszy na stadionie świętowano rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a głównym akcentem tej uroczystości było właśnie odprawienie tam mszy świętej. I wiele takich właśnie publicznych wyznań z jednej strony wiary, ale z drugiej strony właśnie pamięci o tych historycznych wydarzeniach wówczas miało też miejsce. Także Kościół dla Solidarności był bardzo ważny, ale też dla Kościoła Solidarność, ludzie wierzący, członkowie Solidarności byli bardzo istotnym środowiskiem. No i proszę Państwa, zbliżając się ku końcowi już, trzeba wspomnieć o działaniach Służby Bezpieczeństwa wobec Solidarności, które oczywiście właściwie cały czas ta Służba Bezpieczeństwa starała się w jakiś sposób hamować, ograniczać, generować, wpływać na powstawanie konfliktów. Są przesłanki, aby właśnie sądzić, że różnego rodzaju zmiany kadrowe, częste zmiany we władzach Solidarności niektórych ośrodków terenowych mogły być właśnie pokłosiem działań Służby Bezpieczeństwa, która inspirowała różnego, czy też wzmacniała różnego rodzaju konflikty. Również Służba Bezpieczeństwa wszczynała sprawy przeciwko członkom Solidarności, jak choćby po obchodach właśnie Powstania Listopadowego w Iganiach wszczęto sprawę operacyjnego sprawdzenia pod kątem uczestników tej uroczystości. Również oczywiście starano się pozyskać jak najwięcej źródeł informacji w tych kręgach, no żeby prowadzić to, o czym już wspomniałem. No i również, proszę Państwa, takim środkiem nacisku, no, pewnego rodzaju nękania członków Solidarności było wzywanie na rozmowy do komend milicji i tutaj nazywano w slangu Służby Bezpieczeństwa rozmowami ostrzegawczymi. No i pytanie o wpływ właśnie na Solidarność tego działania Służby Bezpieczeństwa. Z pewnością on w jakiś sposób istniał, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to jest to kwestia dosyć złożona i wymagająca szczegółowego opisu w danej sytuacji, danego środowiska, osób. Proszę Państwa, podsumowując, terenowa Solidarność była istotnym elementem, terenowa Solidarność regionu Mazowsze, istotnym częścią tegoż właśnie regionu. Była to 1/3 członków Solidarności i około 1500 z 3500 organizacji zakładowych. Także była to istotna część całości, bez której ten region nie byłby tym, czym w istocie się stał i nie miałby takiego zasięgu, jaki ostatecznie udało mu się uzyskać. Warto podkreślić, że w szczególności początkowo ci organizatorzy Solidarności w terenie mogli liczyć na wsparcie właśnie, czy to ze strony przedstawicieli regionu, czy dużych zakładów pracy. To potem się zmieniało, bywały pretensje o właśnie takie mniejsze zainteresowanie, czy czasami wręcz brak zainteresowania regionu tym terenem. No ale to są też dosyć szczegółowe sprawy, szczegółowe przypadki. I tutaj też warto podkreślić, że na moje oko, moim zdaniem, taką codziennością tych społeczności solidarnościowych, lokalnych, dużo bardziej były te sprawy socjalne, bytowe, codziennego zaopatrzenia, aniżeli wielka polityka, która bardziej rozgrzewała centrum, bardziej rozgrzewała Warszawę i te środowiska Solidarności, chociaż oczywiście echa i jakby akcje również podejmowano w zbliżonym czasie, ale jednak były to bardziej o charakterze solidarnościowym, aniżeli centrum wydarzeń w większości przypadków. No i Służba Bezpieczeństwa, oczywiście, proszę Państwa, cały czas stała na straży ustroju. Wspomniałem o jej aktywności. Od początku w ramach akcji Lato 80 dążono do przywrócenia status quo ante sprzed właśnie tworzenia, powstawania i tym bardziej funkcjonowania Solidarności, co zaowocowało ostatecznie wprowadzeniem stanu wojennego po kilkunastu miesiącach. I niewątpliwie zarówno w odniesieniu do działaczy z Warszawy, jak i właśnie terenu regionu Mazowsza, to było ważne, Solidarność 80-81 była ważnym pokoleniowym doświadczeniem, które w kolejnych latach przynosiło swoje owoce, ale jest to opowieść już na inną okazję i tylko chciałem jeszcze wspomnieć, że te sprawy, o których dzisiaj mówiłem, będą częścią też książki, którą przygotowuję i która mam nadzieję, znaczy jest na ukończeniu, mam nadzieję, w nie za długim czasie będzie mogła się ukazać właśnie o tych strukturach terenowych regionu Mazowsze. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Tadeuszowi Ruzikowskiemu za wykład, za przybliżenie działalności terenowej Solidarności regionu Mazowsza. Zachęcam także państwa do zapoznania się z książką pana doktora Tadeusza Ruzikowskiego, której dzisiejszy wykład był zapowiedzią. Dziękuję także państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i już teraz zapraszam na kolejny 15 listopada o godzinie 17:00.